uśmiechem na twarzy.
Daleki świat przeniesie nas Wiktor Korzeniewski, który przeczyta jedną z baśni braci Grimm o tym, że człowiek źle traktowany przez najbliższych potrafi im przebaczyć.
Jakob i Wilhelm Grimm. Jedno oczka, dwuoczka, trzy oczka. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Pewna kobieta miała trzy córki. Najstarszą nazwano jednooczką, bo miała tylko jedno oko pośrodku czoła. Średnia była dwuoczka, bo pod względem oczu nie różniła się od innych ludzi. Najmłodszą zaś zwano trzyoczką, bo pomiędzy parą oczu miała jeszcze trzecie oko na czole. I dlatego właśnie, że dwuoczka nie różniła się od innych ludzi, matka i obie siostry nie mogły jej znieść. Poniewierały ją, dawały jej najgorszą odzież, głodziły, karmiąc ją ledwie resztkami własnego posiłku i dokuczały jej w ogóle jak tylko mogły. Miały one kozę, z którą dwuoczka musiała chodzić na trawę co rano o głodzie, tak mało jej siostry jeść dawały. I oto pewnego razu siadła sobie nad rowem i płacze tak rzewnie, że dwie strugi spływają jej z oczu. Nagle staje przed nią jakaś kobieta. — Co ci, dwuoczko? Czego płaczesz? — zapytała. — Jakże nie mam płakać? Dlatego, że mam parę oczu, jak inni ludzie, siostry mszczą się na mnie. Głodzą, zadają mi najcięższą robotę, w najgorsze suknie mnie ubierają, a dziś nie dały mi nic prawie do jedzenia i aż mdleję z głodu. A na to mądra kobieta rzecze. Nie płacz, dwuoczko, dam ci radę, ażebyś nigdy głodną nie była. Ile razy jeść ci się zechce, powiedz do swojej kozy, kusko pójdź, głód mój skróć. To zaraz stanie przed tobą czysto nakryty stół, a na nim znajdziesz tyle smacznego posiłku, że możesz najeść się dosyta. Gdy się najesz, powiedz tylko, kusko już, stolik złóż, a stolik zniknie ci zaraz z oczu. Co powiedziawszy, mądra kobieta odeszła. Chcąc się przekonać, czy to prawda, dwuoczka, że właśnie była bardzo głodna, rzekła do swojej kozy. Kusko pójdź, głód mi skróć. I w tej chwili widzi przed sobą stolik nakryty białym obrusem, na nim talerz, nóż, widelec, srebrna łyżka, a przed talerzem obfita i smaczna strawa. Dwuoczka odmówiła krótką modlitwę i zabrała się do jedzenia. Najadłszy się, idąc za radą mądrej kobiety, rzecze do kuski. Kusko już, stolik złóż. I wszystko w moment znikło. O, to mi się podoba, pomyślała sobie wesoło dziewczyna. Wieczorem wróciwszy do domu, zastała malutką miskę z lichą strawą, pozostawioną jej przez siostry, ale nie dotknęła jej nawet. Nazajutrz poszła z kozą, również wzgardziwszy strawą domową. Z początku nie zwrócono na to uwagi, ale gdy się to powtarzało coraz częściej, siostry zaczęły podejrzewać dwuoczkę, że musi gdzieś dostawać posiłek, bo przecież wyżyć by inaczej nie mogła. I uradziły, że nazajutrz pójdzie z nią na łąkę jednooczka, ażeby wyśledzić, czym się też ona karmi i kto jej pomaga. Tak się też stało. Zaledwie Dwuoczka wybrała się z kózką w drogę, zbliża się do niej Jednooczka i rzecze. Pójdę ja dziś z tobą, bo chcę się przekonać, czy koza dobrze jest pasiona i czy ma dosyć paszy. Dwuoczka od razu domyśliła się, że tu o nią chodzi, a nie o kozę. Wprowadziła więc siostrę w wysoką trawę i rzecze. Siądźmy tu, Jednooczko, to coś ci zaśpiewam. Jednooczka usiadła tym chętniej, że i długa droga, i ciepłe słońce już ją zmęczyły. A Dwuoczka śpiewała. Piękna trawko, powiedz mi, czy już Jednooczka śpi? I oto Jednooczka zmrużyła swoje oko jedyne i zasnęła. Co widząc, Dwuoczka rzecze co prędzej do kózki. Kózko, pójdź, głód mi skróć. Na to zjawił się stolik z posiłkiem. Dziewczę podjadło obficie i rzecze. Kózko, już, stolik złóż. W jednej chwili wszystko znikło bez śladu. Wtedy Dwuoczka obudziła siostrę i rzecze. Jednooczko, miałaś pilnować kozy, a zasnęłaś. Gdyby nie ja, to koza mogłaby latać po całym świecie. Pójdź, wracajmy do domu. Poszły do domu, gdzie Dwuoczka znów zostawiła strawę nietkniętą. Postanowiono tedy, że na drugi dzień pójdzie z nią trzy oczka paść kozę. I tak się stało. Dwuoczka wprowadziła siostrę w trawę i zaczęła śpiewać, gdy już usiadły. Piękna trawko, powiedz mi, czy te już... Miała zaśpiewać trzy oczka śpi, ale pomyliła się i zaśpiewała: piękna trawko, powiedz mi, czy też już Dwuoczka śpi. Skutkiem tej pomyłki Trzyoczce zamknęła się para bocznych oczu, ale środkowe zostało otwarte, czego Dwuoczka nie spostrzegła. Tym jednym okiem otwartym siostra podpatrzyła cały jej manewr z kózką i za powrotem do domu opowiedziała wszystko matce. Matka zgniewała się okrutnie i niewiele myśląc poderżnęła gardło biednej kózce, która padła bez życia. Dla Dwuoczki nastały znowu ciężkie chwile. Tym bardziej, że i siostry, i matka mściły się na niej za stratę kozy. Ale razu pewnego, gdy głodna i sponiewierana siadła nad drogą, zalewając się łzami, staje przed nią owa mądra kobieta i pyta. Czego płaczesz, Dwuoczko? Jakże nie mam płakać, odpowie dziewczę. Kiedy matka zarżnęła kozę, która mnie zawsze na wezwanie karmiła i teraz znowu muszę głód znosić i poniewierkę. Nie martw się, Dwuoczko, dam ci dobrą radę, odrzekła mądra kobieta. Poproś sióstr, ażeby z zabitej kozy dały ci same wnętrzności, nic więcej. Gdy je otrzymasz, zakop je w ziemi przed samym progiem mieszkania waszego, a to ci szczęście przyniesie. Mądra kobieta zamilkła, a Dwuoczka idzie do domu i prosi siostry. Kochane siostrzyczki, dajcie mi choć część naszej kozy. Dajcie mi choćby same jelita, same wnętrzności. Ja się i tym zadowolę. Siostry roześmiały się i rzekły. Jeśli o wnętrzności chodzi, to weź je sobie. Dwuoczka zabrała wnętrzności kozy i wieczorem z całą ostrożnością, niespostrzeżona przez nikogo, zakopała je w ziemi przed progiem mieszkania. Nazajutrz, gdy wszyscy wstali, patrzą, a przed domem stoi prześliczne, rozłożyste drzewo o srebrnych liściach i złotych jabłkach. Tak pięknego drzewa nikt chyba nie miał na całym świecie. Ale ani matka, ani siostry Dwuoczki nie wiedziały, skąd się to drzewo wzięło. Ona jedna tylko była pewna, że to stało się skutkiem zakopania przez nią w ziemi wnętrzności kozy. I rzecze matka do Jednookiej. Wleź na moje dziecko na drzewo i narwi nam tych złotych jabłek. Jednooka spełniła rozkaz matki z wielką ochotą. Gdy jednak dotknęła się którego jabłka, ono wraz z gałęzią cofało się w górę. Próbowała je pochwycić na rozmaite sposoby, ale nadaremnie. Nawet żadnej gałązki ułamać nie zdołała. Ach, trudno jej z tym jednym okiem, rzekła matka. Wejdże ty, Trzyoczko, to narwiesz nam tego dobrego cały fartuszek. Wlazła Trzyoczka na drzewo, ale i z nią powtórzyło się toż samo. Ani jedno jabłuszko, ani jedna gałązka nie dały się ująć i dziewczyna po wielkich trudach, śladem siostry Jednookiej, zleść musiała zawstydzona na ziemię. W końcu sama stara wlazła na drzewo, ale i ona chwytała jabłka i gałęzie w ten sposób, że zawsze trafiała w próżnię. Co widząc, Dwuoczka rzecze. Wejdę i ja także. Może będę szczęśliwszą od was. Siostry zaczęły wprawdzie urągać jej parze oczu, ale Dwuoczka szybko wdrapała się na drzewo, a złote jabłuszka wcale nie cofały się przed nią. Owszem, nazrywała ich pełen fartuszek. Matka wzięła je od niej, ale zamiast podziękować, i ona, i siostry jeszcze bardziej zaczęły dokuczać dziewczynie, że udało się jej to zrobić, czego one dokonać nie mogły. Gdy pewnego razu stały wszystkie przed domem pod drzewem, nadjechał jakiś młody rycerz. Dwuoczko, jesteś tak brudna i obdarta, że schowaj się czym prędzej, bo byśmy się musiały wstydzić za ciebie. Co mówiąc, narzuciły na nią pustą beczkę, która właśnie stała pod drzewem, a trochę zerwanych jabłek cisnęły także za nią. Gdy się rycerz przybliżył, okazało się, że był to bardzo piękny mężczyzna, który jął się przyglądać drzewu o srebrnych liściach i złotych owocach z wielkim podziwem i zapytał: do kogo należy to piękne drzewo? Kto by mi dał jedną gałązkę z tego drzewa, temu dam w zamian to, czego sam zechcę. Na to oświadczyły siostry Jednooczka i Trzyoczka, że drzewo jest ich własnością i że chętnie ofiarują mu jedną gałązkę. Daremnie jednak obie, wśród nadzwyczajnych wysiłków, starały się ułamać gałązkę lub zerwać jabłko z drzewa. Rycerz więc rzecze: rzecz dziwna, drzewo należy do was, a wy nie macie nad nim żadnej władzy. Zaledwie powiedział te słowa, Dwuoczka wyrzuciła z beczki parę jabłuszek, które zatoczyły się do stóp rycerza, bo Dwuoczka rozgniewała się, że siostry podały jej drzewo za swoją własność. Rycerz, spostrzegłszy jabłka, zdziwiony pyta, skąd się wzięły. Jednooczka z Trzyoczką odparły na to, iż mają jeszcze jedną siostrę, ale nie mogą jej pokazać, bo ma tylko parę oczu jak inni ludzie. Ale rycerz zażądał koniecznie, ażeby mu ją pokazano, i zawołał: Dwuoczko, pokaż się! I Dwuoczka natychmiast wylazła z beczki. Rycerza olśniła jej nadzwyczajna piękność i rzekł: Dwuoczko, ty niezawodnie będziesz mogła udzielić jedną gałązkę z tego drzewa. O tak, odparła, chętnie to uczynię, gdyż drzewo jest moją własnością. Co powiedziawszy, wlazła na drzewo, złamała gałązkę pełną srebrnych liści i złotych jabłek i podała ją rycerzowi. Cóż ja ci mam dać za to? Zapytał rycerz. Ach, odparła Dwuoczka, głód i pragnienie mi dokucza. Smutek i nędza mnie dręczą od świtu do późnej nocy. I gdybyś mnie wziął z sobą i stąd uwolnił, byłabym szczęśliwa. Na to rycerz posadził ją na swoim koniu, zawiózł do siebie, tam dał jej piękne szaty, napoił, nakarmił, rozweselił, a że mu się ogromnie podobała, zaręczył się z nią i wkrótce potem wyprawił huczne wesele. Gdy Dwuoczkę zabrał rycerz z sobą, obie siostry o mało się nie pochorowały z zazdrości, ale pocieszała je myśl, że mają przecież cudowne drzewo. A chociaż nie mogą zrywać z niego owoców, to jednak każdy będzie przed nim stawał i sławę ich rozgłaszał po świecie. Kto wie, gdzie dla nas pszenica kwitnie, mówiły sobie na pociechę. Ale nazajutrz drzewo znikło, a z nim zniknęły nadzieje. A gdy Dwuoczka wyjrzała przez okno swego pokoju, spostrzegła ku wielkiej radości, że drzewo podążyło jej śladem i tuż przed jej oknem stoi. Dwuoczka przez długie lata była szczęśliwą. Pewnego razu przyszły do niej dwie ubogie kobiety z prośbą o wsparcie. Dwuoczka przyjrzała im się z uwagą i poznała obie siostry, Jednooczkę i Trzyoczkę, które tak zbiedniały, że musiały chodzić od domu do domu i żebrać o jałmużnę. Ale Dwuoczka przyjęła je z radością. Wyświadczyła im dużo dobrego i tak dbała o nie, że z całego serca żałować poczęły, że tak źle obchodziły się z nią za młodu. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Była to bajka braci Grimm, Jedna oczka, Dwuoczka i Trzy oczka.
Na krakowskim krzywno wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. Na długich listach ślady łez, a pragnienie to tak silne jest, by fatalna przysłonić, żeby kochanym być. Czy na wierzby witkach mazowiecki wiatr o świtaniu dnia swą melodię gra? Czy noc nad Majorką wdziewa czarny płaszcz, smutek jedną ma twarz? Kiedy ci odmawia świat miłości tej, ty wciąż bardziej chcesz, bardziej pragniesz jej. Oddałbyś winnicę najwspanialszych nut za czułości choć chłód. Na krakowskim krzywną z tym pytaniem zawsze będziesz sam. Kiedy świata pytasz się, czemu kochasz mnie tak źle? W kąciku zawisł, w sercu ciemny niespełnienia ból i nie cieszy sławy smak. Czemu tak krakowskim czy w noc. Wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie nie kochania czas. W sercu tłucze się jak ptak pragnienie silne tak, i wciąż tej miłości serca wzajemności będzie ci do szczęścia brak. Czemu tak? Dlaczego tak?
O muzyce, o Polsce i o Chopinie mówił 23 października 1910 roku w Filharmonii we Lwowie Ignacy Jan Paderewski. Przemówienie to ukazało się po latach nakładem czasopisma Muzyka w roku 1926. Znalazłam je w cyfrowych zasobach Biblioteki Narodowej, czyli w Polonie. Oto fragmenty. Utarło się już takie mniemanie, że sztuka jest kosmopolityczna. Jak wiele rzeczy, które się utarły, tak i to jest przesądem. Tylko to, co sam rozum człowieka stworzy, tylko nauka nie zna granic ojczyzny. Sztuka, nawet filozofia, jak wszystko, co pochodzi z głębin duszy ludzkiej, co powstaje z zespołu uczucia z rozumem, musi nosić cechy plemienne. Musi mieć narodowe piętno. Jeżeli zaś muzyka jest ze wszystkich sztuk najdostępniejszą, to nie dlatego, iż by miała być kosmopolityczną, lecz że jest z natury swej kosmiczną. Muzyka jest istotnie żywą sztuką. Pierwiastki jej, wibracje, drgania, to pierwiastki życia. Cicha, a dosłyszalna, potężna, a niepoznana, jest ona wszędzie, gdzie jest życie. Ona się łączy z wód szumem, z wiatrów powiewami, z lasów szmerem. Ona jest w żywiołowych ziemi przewrotach, w ruchu planet potężnym, w ukrytych, a zaciętych atomów walkach. Ona jest w światłach i barwach, co olśniewają lub koją nasze oczy. Ona jest w krwi naszej krążeniach, w namiętności naszych porywów, w bólach naszych serdecznych. Ona jest wszędzie i sięga dalej i wyżej niż słowo ludzkie sięgnąć może. Ona się wznosi ku nadziemskim sferom czystego, niebotycznego uczucia. Energia wszechświata brzmi nieustannie, brzmi nieskończenie wśród przestrzeni i czasu. Powstają ludzie i narody, gwiazdy, słońca, światy, by brzmieć, by dźwięczeć, a gdy ucichną, życie ich gaśnie. Wszystko gra, śpiewa, mówi. Wszystko własnym ruchem, własnym głosem i własną mową. Mówi, gra, śpiewa i narodu dusza. A jak? Słyszymy w Chopinie. Każde pokolenie pragnie mieć piękno własne, to też powstają dzieła sztuki, w tym poczęte duchy powstają, by służyć potrzebom chwili. Powstają i trwają niekiedy krócej niż ich twórcy. Ale powstają i inne, które trwają dłużej, w których po latach wielu widnieje jeszcze znamie kilku pokoleń, znamie epoki i ideału, co jej przyświecał. A są jeszcze i takie, zawsze młodością silne, zawsze szczerością świeże, z których się wciąż odzywa głos pokoleń wszystkich, głos rasy całej i głos ziemi, co je wydała. Żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć i nastrojów. Na harfę narodu naciągnęła ręka Boża strun bezmiar cichych i rzewnych, potężnych i głośnych. Mamy i miękkość kochania, i dzielność czynu, i liryzm szeroką płynący falą, i siłę rycerską, waleczną. Mamy i tęsknotę dziewiczą, i męską rozwagę, i smutek tragiczny serca, i lekkomyślną młodzieńca wesołość. Może w tym tkwi czar nasz ujmujący, a może też to i wada wielka. Zmiany następują szybko, bezpośrednio prawie. Od radosnych upojeń do żałosnych szlochań, od szczytnych porywów do upadków ducha dzieli nas często jeden krok tylko, jedno okamgnienie. Widzimy tego dowody we wszystkich dziedzinach narodowego życia, w politycznych wypadkach, w społecznych przemianach, w pracy twórczej, w codziennym trudzie, w towarzyskich stosunkach, w osobistych sprawach. Może to tylko taka przyrodzona właściwość, ale w porównaniu z innymi sytymi, szczęśliwymi narodami wygląda to raczej na niedomaganie. A jeżeli to niedomaganie, to nazwać je można wrodzoną narodową arytmią. Z tej to arytmii pochodzi zapewne przypisywana nam niestałość i niemoc wytrwania. W niej to należy szukać źródła naszej rzeczywistej niestety nieudolności do karnego, zbiorowego działania. W tej to arytmii niewątpliwie tkwi naszych dziejów tragizm nieszczęsny. Ani jeden z tych wielkich, którym opatrzność poleciła duszy polskiej objawienie, nie zdołał tej arytmii dać tak silnego jak Chopin wyrazu. Oni byli poetami. Ich krępowała jasność pojęć, ścisłość słowa, bo nawet nasza mowa, tak dziwnie piękna i bogata, wypowiedzieć wszystkiego nie jest w stanie. On był muzykiem, a muzyka, tylko jego muzyka mogła oddać tę falistość naszych uczuć, tę ich rozlewność aż w nieskończoność i to ich aż do bohaterstwa skupienie, te szały porywu, co zda się skały kruszą i tę niemoc zwątpienia, w której i myśl się mroczy, i chęć do czynu zamiera. Tylko w tej muzyce tkliwej, a burzliwej, cichej, a namiętnej, rzewnej, a mocnej i groźnej, w tej muzyce, co się rada wymyka od dyscypliny metrycznej, co się uchyla od karności rytmu, co nie znosi metronomu jak znienawidzonego rządu, w tej muzyce słyszy się, czuje, poznaje, że naród nasz, ziemia nasza, że cała Polska żyje, czuje, działa. In tempo rubato. Ta zaś muzyka to cząstka wieczności samej i w niej się wszyscy mieszczą. Wielcy i mali, możni i ubodzy, sławni i bezimienni. Wszyscy, ale wyjęci z wad, przywar i zbrodni ziemskiej powłoki, skąpani w zdroju najczyściejszej duszy, upiększeni, uszlachetnieni. Bo Chopin upiększał, uszlachetniał wszystko. On odkrył w głębi ziemi polskiej najdroższe kamienie. On z nich uczynił najcenniejsze skarbnicy naszej klejnoty. On, bodajże najpierwszy, nadał chłopu polskiemu najponętniejsze szlachectwo, bo szlachectwo piękna. On wprowadził chłopka naszego w świat szeroki i wielki, na zamkowe przepychem lśniące sale. On postawił go obok dumnego wojewody, obok sławnego wodza, sielskiego postawił pastuszka. Obok możnowładnej pani wydziedziczoną umieścił sierotę. On, poeta, czarodziej, potężny z ducha monarcha, zrównał wszystkie stany i nie na poziomie, na codziennego życia nizinach, lecz hen wysoko na najwynioślejszych szczytach uczucia. Tak Polak słucha Chopina. Tak słucha on rasy swej całej wielkiego głosu. Od cichej, słodkiej, świetlanej, powiewnej kołysanki począwszy, aż do tych dwusonat groźnych i mocnych, jakby z bohaterskiego kruszczu ukutych, to cała skala jego i jego narodu życia. On widzi siebie niemowlęciem, jak mu nad kołyską w dzień słoneczny, upalny przygrywa orkiestra motyli. Jak mu skrzętny rój pszczółek brzęczy miodowo, jak mu chór ptasząt świergoce po cichu, by nie obudzić uśpionego. On widzi swe dzieciństwo sielskie, anielskie, swoją młodość górną i chmurną, swój wiek męski, wiek klęski. A oto i zima. Z wichrów poświstem przyszły śnieżyce i całą ojczyznę białą pokryły martwotą. Oto i kres jego żywota. Koniec już marzeń, walk i cierpień. Na posępnym wozie dom jego ostatni, ciasny, ubogi. Ku otwartemu łonu macierzystej ziemi wiozą jego szczątki doczesne, a w tej ostatniej, na sen wieczny wędrówce, przygrywają mu jeszcze potężne, a ponure archaniołów trąby. Słucha Polak, ironii łzy czyste, rzęsiste. Tak my wszyscy słuchamy, bo i jakże go słuchać inaczej,
tego z Bożej mocy piewcy polskiego narodu. Chopin przyszedł na świat już po dokonaniu troistego nad naszą ojczyzną mordu. Na niebie Europy świeciła wówczas w całej pełni gwiazda Napoleona. Ta gwiazda, z której jasne smugi nadziei miały jeszcze w Polsce długie przetrwać lata. Dzieciństwo jego zeszło wśród względnych swobód ówczesnego królestwa, wykrojonego jak serce z żywego ciała narodu. Już się zanosiło na tę gwałtowną nawałnicę, która całą dawną Polską wstrząsnąć miała, gdy Chopin kraj żegnał na zawsze. Odjechał, ale nie sam. Wywiózł ze sobą to, co Mickiewicz gdzieś jako genius loci określa, a co byśmy chętnie genius patrie nazwali. Wywiózł ducha ziemi ojczystej, który nie opuścił go aż do zgonu. Temu też możemy zawdzięczać, że go nam, choć nie brakło chęci, nie zrabowano. Nawet przez ojca spokrewniona z nim Francja nie myśli się zdobić w jego sławy promienie. Wkrótce po wyjeździe Chopina na ziemi jego rodzinnej, zwłaszcza w ościennych województwach, ucisk zapanował, jak wiadomo, straszny. Ucisk, którego bezprzykładne okrucieństwo tylko jakąś bezmyślną, dziką na niewinnych zemstą za długie jarzmo tatarskie wytłumaczyć można. Zabraniano nam wszystkiego. Mowy ojców, wiary przodków, czci dla świętych przeszłości pamiątek, strojów, obyczajów, pieśni narodowych. Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. W Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano. Barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal. Tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń. Człowiek wielki, choćby największy, ani nad narodem, ani poza narodem być nie może. On jest z jego ziarna, jego cząstką, jego kwiatem, jego kłosem. A im większy, urodziwszy, mocniejszy, tym sercu narodu bliższy. Chopin może nie wiedział, jakim był wielkim, ale my wiemy, że on jest wielki naszą wielkością, że on silny naszą siłą, że on piękny naszym pięknem. On nasz, a my jego, albowiem w nim się objawia cała nasza zbiorowa dusza.
Zapraszamy do reklamy.